Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. To najgorszy pomysł na świecie. Lee Hall, scenarzysta filmu Billy Elliot, tak skomentował zamysł przerobienia go na musical. Kto stał za tym pomysłem? O tym za chwilę. Na razie zapowiem tylko, że musical o chłopcu z robotniczej, górniczej rodziny, który w właśnie górniczym miasteczku upiera się, że będzie tancerzem baletu, wypełnił widownię londyńskiego Victoria Palace Theatre 4566 razy. Z kolei na Broadwayu zdobył 10 nagród Tony, w tym dla najlepszego musicalu. Nieźle, jak na najgorszy pomysł na świecie. Zrobię na wstępie podcastu dygresję i zatrzymam się przy tej liczbie. 4566. To 13. najdłużej grany musical na West Endzie, ale 18. najdłużej grany tam spektakl. Uwielbiam te zestawienia. W Londynie ranking wygląda zdecydowanie inaczej niż na Broadwayu. Żeby było ciekawiej, jeśli chodzi o długowieczność spektakli, to nawet bardziej imponująco. Na Broadwayu rekord należy do Upiora w Operze, zresztą musicalu brytyjskiego. 13 981 spektakli. Od 1988 do 2023 roku. Potem jest Chicago. Ciągle grane, więc być może kiedyś pobije rekord. Następnie Lion King i Wicked, a zaraz potem Koty. Kolejni Brytyjczycy. Najdłużej grana sztuka, Życie z ojcem, znajduje się dopiero na 20. miejscu. Skromne 3224 spektakle. Nowojorczycy zdecydowanie wolą musicale. W Londynie musi być inaczej. Może jazda lewą stroną ulicy sprawia, że wolimy, jak ktoś mówi, niż śpiewa, bo fakt jest faktem. Anglicy jeszcze bardziej od musicali lubią sztuki niemuzyczne. Absolutny rekord świata należy do Pułapki na myszy według Agaty Christie. Premiera odbyła się w 1952 roku. Z przerwą na pandemię i inną, dwudniową na przeniesienie z jednego teatru do drugiego, sztuka jest grana do dzisiaj. Już ponad 30 tysięcy razy. Drugie miejsce należy do Nędzników. W Londynie grani są od 1985 roku. Mają już na koncie 15 521 spektakli, czyli więcej niż rekordzista na Broadwayu. No i ciągle są grani. Trzecie miejsce, Upiór w Operze, 15 236 spektakli, też pobił Nowy Jork i też ciągle jest grany. W Londynie tradycja trzyma się więc dobrze. Właściwie te trzy przedstawienia to po prostu część tamtejszego kulturalnego krajobrazu, jak Ostatnia Wieczerza w Mediolanie czy Mona Lisa w Paryżu. Pierwszy amerykański musical rekordzista w Londynie jest dopiero na 7. miejscu. To Król Lew, którego od wspomnianych wyprzedza jeszcze z musicali Mamma Mia, również projekt angielski. Ze Szwedami w tle i Grecją w dekoracjach, ale jednak. Z kolejnych ciekawych zjawisk. Trzy oczka wyżej niż Billy Elliot w rankingu znajduje się Matylda. Widzą Syreny znana doskonale. Łączy ją z Billim kilka rzeczy. Po pierwsze, dziecięca obsada. I tu mamy do czynienia z dzieckiem jako głównym bohaterem czy bohaterką oraz zespołem dzieci. Premiera Billiego miała miejsce 6 lat przed Matyldą, więc pewnie jego sukces zachęcił do próbowania sił w musicalach z dzieciakami w rolach głównych. Wydaje się to wręcz angielską specjalnością. By wspomnieć choćby Olivera z 1960 roku, najbardziej znany na świecie przebój brytyjskiego musicalu przed Andrew Lloyd Webberem. Wszystkie te trzy tytuły łączy coś jeszcze. Krytyka społeczna i polityczna. Wydawałoby się, że musicale z dzieciakami w rolach głównych powinny być w klimacie świątecznej rozrywki. No i trochę są, ale raczej tak jak opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. Niby bajka, ale w tle majaczy dickensowski obraz Londynu i XIX-wiecznego kapitalizmu. Obraz biedy, władzy pieniądza. Oliver to zresztą musicalowa adaptacja innej powieści Dickensa, Olivera Twista. W Matyldzie dostaje się z kolei mocno zhierarchizowanej patriarchalnej szkole. Ale i obraz brytyjskiej klasy średniej w wydaniu państwa Korników zawiera w sobie dużą dozę satyry i krytycyzmu społecznego. Billy Elliot. No to już prawdziwa armata wymierzona w kapitalizm, taczeryzm, politykę fiskalną, drapieżny wolny rynek i brytyjskie ATS-y, które zresztą ukształtowały Anglię taką, jaką znamy. I od których dzieli nas właściwy już dystans, umożliwiający pogłębioną refleksję. Od razu powiem, Billy Elliot wywołał renesans brytyjskiego musicalu. Odmiennego od amerykańskiego, ale też od tego spod szyldu Andrew Lloyd Webbera. Twórcy nowoczesnych brytyjskich musicali mają odwagę odrywać się od muzycznych, jazzowych korzeni gatunku. Eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi. Nie boją się podejmować trudnych, społecznych i politycznych tematów. Nie piszą przyjemnych bajek, nie uciekają w świat abstrakcyjnych, fantastycznych, bajkowych bohaterów, ale zaglądają do mieszkań zwykłych ludzi. Często mieszkańców małych miasteczek, biednych, ledwo wiążących koniec z końcem. Takich jak wielu z nas. Walczących o własną tożsamość, kulturową, klasową, seksualną. Żeby było ciekawie, w swojej najgłębszej historii angielski teatr muzyczny był właśnie taki. Opera żebracza Johna Gaya i Johanna Pepusza z 1728 roku stała w radykalnej kontrze wobec ówczesnej opery, tej poważnej opery. Bohaterami operowymi byli najczęściej bogowie greccy, a sama opera nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Gay i Pepusz zeszli z Olimpu na ziemię, a właściwie na londyńską ulicę. Bohaterami uczynili żebraków, gangsterów, policjantów. Włączyli do utworu popularne londyńskie piosenki, więc opera żebracza była właściwie pierwszym musicalowym jukeboxem. Na pewno była pierwszym światowym przebojem angielskiego popularnego teatru muzycznego, pierwowzorem musicalu, co podkreśla większość historyków gatunku. Odniosła też gigantyczny sukces w Ameryce, która była jeszcze wtedy brytyjską kolonią. Za oceanem uruchomiła sekwencję muzyczno-teatralnych zdarzeń, czy może tendencji, które z czasem doprowadziły do narodzin musicalu takiego, jaki znamy dzisiaj. Pod koniec XIX wieku nastąpił drugi szczytowy punkt we wznoszącej i opadającej fali światowej popularności angielskiego teatru muzycznego. Żyło sobie w Londynie dwóch panów. W.S. Gilbert i Sir Arthur Sullivan. Serdecznie się nie znosili. No ale co z tego, skoro we współpracy wychodziły im absolutnie przebojowe opery komiczne czy operetki, które na całym świecie biły rekordy popularności. U nas są one o wiele mniej znane niż operetki Johanna Straussa czy Franza Lehara. W świecie anglosaskim jest jednak odwrotnie. Operetka to właśnie Królestwo Gilberta i Sullivana. HMS Pinafore i Piraci z Penzanzy to były największe światowe przeboje schyłku XIX wieku. W Ameryce wystawiano je wszędzie, przyciągały setki tysięcy widzów. Ich popularność przyczyniła się do wynalezienia czegoś takiego jak prawa autorskie. Gilbert i Sullivan po prostu chcieli coś mieć z tej amerykańskiej popularności swoich operetek. W Londynie byli królami. I jak na królów przystało, zostali obdarowani iście królewskim pałacem. Na potrzeby wystawiania ich dzieł postawiono Teatr Savoy, wtedy najnowocześniejszy w stolicy. Wyposażono go m.in. w taką światową nowinkę jak światło elektryczne. Może dlatego nie spłonął jak znaczna część ówczesnych teatrów i służy posiadaczom grubych, funtowych portfeli do dziś. To taki elegancki, pełen ornamentów, imponujący teatr przy Strandzie. Niedawno widziałem w nim paradoksalnie estetyczną inscenizację Sunset Boulevard w reżyserii Jimmy'ego Lloyda. Od czerwca ubiegłego roku rządzą tam dosyć wredne dziewczyny. No wiecie, Mean Girls. No ale już w wakacje przewiduję światową pielgrzymkę fanów musicalu do Savoy na sceniczną wersję burleski. Wracając do historii. po tej Gilberto Salivano Mani pierwsza połowa XX wieku w Londynie należała do operetek Noela Coarda i Ivora Novella, mało u nas znanych. W latach 50. doszło tam z kolei do amerykańskiej inwazji. Tak to nawet określa się w fachowej literaturze. My mieliśmy operetkową epidemię. Odsyłam do odcinka o historii musicalów PRL. A Anglicy mieli amerykańską inwazję. Musicalowi Marines byli uzbrojeni po zęby. Wjechali na czołgach klasy Rogers and Hammerstein, których ofensywie towarzyszył nalot bombowców C-Porter, wspomaganych przez facetów i laleczki za sterami myśliwców F-Loser. Ale klęskę Brytyjczyków przypieczętowała przede wszystkim operacja wywiadowcza pod kryptonimem My Fair Lady. To był agenturalny majstersztyk. Podesłać Brytyjczykom amerykański musical, którego akcja dzieje się w Londynie, a tematem są niuanse angielszczyzny. Bardziej angielski niż Five O'Clock. Londyńczycy nie mieli szans. Jak wspominałem już dzisiaj, próbowali akcji odwetowej, wysyłając do Nowego Jorku oddziały szturmowe zgrupowania Oliver. Ale marne 774 przedstawienia na Broadwayu nie zachwiały równowagą sił w tej wojnie. Dobra, lepiej skończyć z wojskowymi metaforami, bo w dzisiejszych czasach to stąpanie po kruchym lodzie. Przełom w londyńskiej historii musicalu dokonał się w 1968 roku, kiedy w Anglii została zlikwidowana cenzura. Tak, w Anglii do tego czasu obowiązywała ustawa licencyjna z 1737 roku, zmodyfikowana przez ustawę teatralną z roku 1843, która kontrolę nad zawartością sztuk teatralnych przekazywała w ręce urzędników biura Lorda Chamberlaina. Pierwszym przedstawieniem, które pojawiło się na londyńskich afiszach już bez cenzury, było Hair. Nie był to przypadek. Wcześniej takiego obrazoburczego musicalu nie można byłoby wystawić, nawet gdyby istniał. Przypomnę, że premiera Hair na Broadwayu odbyła się w tym samym roku, w zaledwie kilka miesięcy wcześniej, więc szybko poszło. Zniesienie cenzury w Londynie bardzo wygodnie zbiegło się w czasie z pojawieniem się rewolucyjnego, radykalnego dzieła. Sroga zemsta Anglików dokonała się w latach 80. W Ameryce ten czas jest nazywany analogicznie inwazją Brytów. Owi morderczy barbarzyńcy to, rzecz jasna, Andrew Lloyd Webber i Cameron Mackintosh. Powiedzieć, że ich kolejne musicale wstrząsnęły Broadwayem, to powiedzieć bardzo mało. Koty, Nędznicy, Upiór w operze, Miss Saigon, każdy z tych spektakli był grany wiele tysięcy razy, a premiery odbywały się w odległości 2-3 lat. Nagle okazało się, że Webber z Mackintoshem prawie że zmonopolizowali rynek musicalu w Ameryce oraz stworzyli jego rynek globalny, o czym opowiadałem 2 tygodnie temu. Amerykanie łapali się za głowy. Dobra, niby wielkie spektakle, kasa, aktorzy mają gdzie występować, ale londyńskie musicale były zupełnie inne niż to, co do tej pory proponowano na Broadwayu. Były to raczej pop-opery, zasadniczo oderwane od realiów. Bajkowe światy, w których nie pozostał nawet ślad po musicalu jako lustrze dla rzeczywistości. Okazuje się, że w Londynie musicale Webbera i Mackintosha w pewnym momencie zaczęto postrzegać podobnie. Wszyscy je lubili. Były z całą pewnością stałą częścią, no dobra, może nie dziedzictwa kulturowego, ale na pewno oferty turystycznej Londynu. No ale to po prostu bajki. Bajki o kotach, zamaskowanych pseudo-Wagnerach i francuskich rewolucjonistach. Niektórzy mieli już dosyć i tęsknili za musicalami z pazurem, a nie pazurkami. No i wtedy pojawił się Billy Elliot. Zaczęło się od filmu. A film zaczął się od pomysłu Lee Halla, scenarzysty. Hall to dramatopisarz, w latach 90. wschodząca gwiazda angielskiego teatru. Dzisiaj to gwiazda świecąca jaskrawym światłem, zresztą nie tylko na firmamencie teatralnym, ale też filmowym. To on napisał na przykład scenariusz Rocketmana, filmowej biografii Eltona Johna. Do Eltona Johna jeszcze wrócimy. Oczywiście. Hall pochodzi z Newcastle, 300-tysięcznego miasta w północno-wschodniej Anglii. jak to na tych terenach mogącego się poszczycić historią sięgającą czasów rzymskich, ale w XX wieku raczej kojarzącego się z górnictwem. Ginącym górnictwem. Hall pochodził z rodziny robotniczej. Jego ojciec był malarzem domowym. Matka gospodynią domową. Jego koledzy interesowali się sportem. On poezją i teatrem. W dzieciństwie nie miał więc lekko, co zainspirowało go później do napisania Billego Elliota. Tych inspiracji było zresztą znacznie więcej. Kiedy zaczął myśleć o napisaniu sztuki o swoim dzieciństwie, dzieciństwie wrażliwego artystycznie chłopca w robotniczej rodzinie i mieście, stwierdził, że poezja i pisanie są mało sceniczne. Lepszy byłby, dajmy na to, taniec. Wtedy, podobno w czasie kąpieli, w jego głowie pojawił się obraz chłopca w baletowej paczce wędrującego uliczką robotniczego osiedla górniczego, takiego nikiszowca. To rozwinęło się w pomysł, co by było, gdyby syn górnika zechciał zostać tancerzem baletu. Jak przyjęłoby to otoczenie? Otoczenie zmaskulinizowane, przywiązane do męskich wartości. Potem doszedł pomysł kolejny. A gdyby tę opowieść umieścić się w czasie strajku angielskich górników w latach 84-85, wtedy, kiedy w Anglii nastąpił kryzys świata kopalń i górników, wielkie starcie, z którego cała klasa społeczna wyszła pokonana, zdruzgotana. Kiedy ten świat się kończył, i to kończył w sposób brutalny i spektakularny, pod pałami policjantów bijących się z protestującymi górnikami. Kryzys męskości, chłopiec pragnący się realizować w niemęskim zawodzie, nakładałby się na kryzys świata robotników. Wzmacniał poczucie końca, rozpadu. Hall wymienia jeszcze kilka inspiracji. Książka fińskiej fotografki Sirki Lizy Kontinen Step by Step o szkole tańca w pobliskim robotniczym North Shields. Powieść A.J. Cronina z The Stars Look Down, której akcja dzieje się w miasteczku górniczym w czasie strajku. A także autentyczna historia słynnego śpiewaka operowego Sir Thomasa Allena, który również pochodził z górniczej wioski, a dotarł na same szczyty świata sztuki. Hall pozbierał te pomysły i napisał dramat Dancer. Jego premiera odbyła się w 1998 roku jako czytanie w Newcastle. Pokazał też tekst swojemu koledze, reżyserowi Stevenowi Daldrymu, który pracował wtedy w Royal Court Theatre w Londynie. Ten z kolei stwierdził, że to bardzo dobry temat na film. Taki trochę skromny film, nie nastawiony na podbój świata, na komedię o robotnikach w stylu The Full Monty, sukcesu sprzed roku. Prace ruszyły w 1999 roku. Największym wyzwaniem było znalezienie chłopca, który zagrałby tytułową rolę. Musiał pochodzić mniej więcej z regionu, w którym umieszczono akcję. Hrabstwo Durham w północno-wschodniej Anglii. Chodziło o akcent, który dorosły aktor mógłby może podrobić, no ale dziecko raczej nie. Chłopiec powinien mieć podstawy baletu, a przynajmniej jakieś doświadczenie taneczne i potencjał do jego rozwoju. Oczywiście musiał być utalentowany aktorsko. No i być obdarzony charyzmą. Przesłuchano około 2000 chłopców. Po kolejnych eliminacjach zostało dwóch. Na nich skupili się reżyser oraz choreograf Peter Darling. Ostatni etap przesłuchań trwał wiele tygodni. Jamie Ball, którego wybrano ostatecznie, castingowany był w finale przez 2 tygodnie. A potem, gdy już decyzja została podjęta, choreograf pracował z nim nad tańcem codziennie po 8 godzin przez 3 miesiące. To się ostatecznie opłaciło. Jamie Ball stworzył genialną kreację, za którą dostał m.in. nagrodę BAFTA, jako chyba najmłodszy jej laureat w historii. Tak jak mówiłem, twórcy nie zakładali jakiegoś oszałamiającego sukcesu. Producenci również. Budżet wynosił 5 milionów dolarów zaledwie. Ale opowieść chwyciła. 5 milionów przyniosło 110 milionów dochodu. Billy Elliot zdobył świat. Trafił na ekrany kin do krajów na wszystkich kontynentach, w tym oczywiście do Polski. Był po The Full Monty kolejnym hitem o angielskiej robotniczej prowincji. Opowieść o chłopcu, który na gruzach walącego się górniczego świata walczy o własne, niestandardowe marzenia, zdobyła serca milionów widzów, z których wielu rozpoznawało w nim samych siebie. Na przykład, wspomniany już wielokrotnie, Elton John. Billy Elliot miał premierę w 2000 roku w Cannes. I już wtedy, przed światowym sukcesem, na festiwalu zobaczył go właśnie Elton John. Piosenkarz sam pochodzi ze zwykłej rodziny. Może nie do końca robotniczej, jego ojciec służył w lotnictwie i może nie na dalekiej prowincji, bo artysta wychowywał się na przedmieściach Londynu. Ale chodziło o jego chłopięcy upór w podążaniu ścieżką artystyczną, wbrew oczekiwaniom rodziców i otoczenia. Elton John, jak zobaczył Billy'ego Elliota, natychmiast stwierdził, że to świetny materiał na musical, że taniec łączy się z muzyką, co daje właśnie musicalowy potencjał. Kiedy skontaktował się z Hallem i Daldrym, ci byli zszokowani. Wtedy właśnie Hall stwierdził, że to najgorszy pomysł na świecie. No bo jak? Tańczący górnicy? Przecież to wbrew podstawowemu podziałowi w filmie. Męscy robotnicy kontra męski inaczej chłopiec. No ale nie odmawia się królowej i Eltonowi Johnowi. Hall i Daldry nie zdążyli się głębiej zastanowić nad pytaniem o sensowność musicalowej adaptacji Billy'ego, a już siedzieli w samolocie do Nowego Jorku, gdzie mieszka Elton John. Tam już nie było dyskusji. Ciekawe jednak, że sam muzyk zaczął sterować projektem w kierunku oddalającym go od tradycyjnego musicalu. Z miejsca odrzucił pomysł, by teksty piosenek pisał jego wieloletni, firmowy tekściarz Bernie Taupin. Nie chciał piosenkowych przebojów, a raczej piosenki będące nieodłączną częścią dramaturgii spektaklu. Dlatego zaproponował, by napisał je sam Lee Hall, który dotąd tego nie robił. Zaoferował daleko idącą pomoc, gdyby według dramatopisarza coś było z tymi tekstami nie tak. Twórcy postanowili zakorzenić musical w angielskiej tradycji muzycznej i teatralnej. Elton John chciał muzyki bliższej wspólnocie górniczej, która była zbiorowym bohaterem filmu. Chciał czegoś w rodzaju hymny górników, piosenki folkowe, czy też takie, które można było sobie wyobrazić w miejscach, gdzie górnicy zaglądali. Doskonale się w tym odnajdywał, ponieważ, jak wspomniałem, sam pochodzi z takiej właśnie kultury. Teatralnie i Elton John, i pozostali twórcy sięgnęli do popularnych estradowych gatunków angielskich. Burleski, farsy, występów w music hallach, a nie musicalach. To temat na osobny podcast, ale warto zauważyć, że angielskie music halle w XIX wieku i później były rozrywką robotniczą. Rewie dopiero potem przeniosły się do większych sal i stały się częścią przemysłu rozrywkowego. Przez dziesięciolecia tworzyło się je w salkach przy fabrykach, gdzie zaglądali po robocie górnicy, hutnicy i inni. Kolejną konwencją, która wyraźnie zaznaczyć się miała w musicalowym Billim, była angielska pantomima. Ten gatunek ma niewiele wspólnego z tym, co my rozumiemy pod określeniem pantomima. W Anglii to rozrywkowe przedstawienia, których tradycja sięga aż XVIII wieku, bardziej przypominające nasze kabarety. Parodie, skecze, piosenki, szopka. Przy czym spektakle angielskiej pantomimy to z jednej strony mogą być amatorskie występy w zakładowej świetlicy, z drugiej kosztowne widowiska organizowane przez wyspecjalizowane zespoły. Do pantomimy nawiązuje jedna z najsłynniejszych scen i piosenek Billy'ego Elliota – Merry Christmas, Maggie Thatcher. Jasełka urządzone przez górników z wielką marionetą angielskiej premier. Nie trzeba dodawać, że dla górników, którym zamyka się kopalnie i które walczą z rządem, Thatcher nie jest bohaterką pozytywną. Więc piosenka jest jedną wielką kpiną, ciosem, jadem, szyderą, wykrzyczeniem swojej pasji do znienawidzonej premier. Górnicy śpiewają do Maggie. Świętujemy dzisiejszy dzień, ponieważ to jeden dzień bliżej do twojej śmierci. Dodam, że kiedy Thatcher zmarła, przed spektaklem na West Endzie przeprowadzono szybką ankietę, czy nie pominąć tego numeru w trakcie przedstawienia, bo trochę nie wypada go tego dnia śpiewać. Widzowie zagłosowali, że owszem, wypada. Tylko troje z nich było za skrótem. Numer poszedł jak co dzień. Już z tego wynika, że spektakl miał być o wiele bardziej polityczny niż film. konflikt górników z policją i rządem był tu pokazany o wiele wyraziście i stał się równorzędny dla wątku samego marzącego o balecie chłopca. Najlepiej widać to było w piosence i scenie Solidarity Forever. Ta scena to jednocześnie sceny dwie. Dziewczynek uczących się baletu oraz bitwy górników z policją. Oba wydarzenia rozgrywają się równolegle i szybko zaczynają się splatać. Dziewczynki tańczą, traktując angielskich szturmowców jak drążki baletowe, a uzbrojone siły policyjne z tarczami i pałkami włączają się w dziecięcy, nieporadny balet. No i jeszcze to, bez czego nie może się obyć żaden projekt Eltona Johna. Camp i drag. Wątek Michaela, kumpla Billego Elliota, w musicalu jest mocno rozbudowany. Michael, który uwielbia przebierać się w damskie ciuszki, odnajduje w Billim pokrewną duszę. Jako chłopcu, który również ucieka od męskich aktywności w to, co małomiasteczkowa społeczność uważa za zniewieściałość. Piosenka Expressing Yourself stała się dzięki temu manifestem, hymnem drag. Oczywiście, największym problemem w pracy nad musicalowym Billim Elliotem było to, co w filmie. Tylko 10 razy bardziej. Znalezienie tytułowego chłopca, a raczej chłopców. W teatrze, zwłaszcza na West Endzie, gdzie gra się 8 razy w tygodniu, nie można było zatrudnić chłopca jednego. Wykluczał to nie tylko zdrowy rozsądek, bo przecież jeden chłopiec nie dałby rady kondycyjnie, ale choćby przepisy prawa pracy. Trzeba było mieć aż 3 genialnych chłopców. A wymagania były o wiele większe niż w wypadku filmu, bo przecież teatr to występ na żywo. Nie można spektaklu przerwać ani niczego ułatwić sobie montażem. Dlatego właśnie prace nad przedstawieniem trwały bardzo długo, aż 5 lat. Scenariusz powstał szybko, ale tyle właśnie trwało skompletowanie obsady. W końcu udało się znaleźć 3 chłopców po poszukiwaniach w całej Anglii. Byli to Liam Mower, James Lomas i George Maguire. Zbiorowo zostali wyróżnieni nagrodą Oliviera dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w roli męskiej. Oczywiście, jak to przy musicalach z dziecięcą obsadą, chłopcy musieli zostać w końcu zastąpieni przez kolejnych. Przez 11 lat grania musicalu w obsadzie pojawiło się aż 41 Billich. Pomysł był taki, żeby najpierw zrealizować musical w Newcastle, w tamtejszym Tyne Theatre. Okazało się jednak, że teatr nie dźwignął tego finansowo. Budżet musicalu rósł, a możliwości regionalnego teatru były ograniczone. Zdecydowano się więc od razu na West End, gdzie premiera miała miejsce w Victoria Palace Theatre 11 maja 2005 roku. Za spektakl odpowiadała ta sama ekipa głównych realizatorów, co za film. Scenarzysta, który został jednocześnie autorem tekstów piosenek, reżyser i choreograf. Próby trwały pół roku, dłużej niż zazwyczaj. Opłaciło się. Jak mówiłem, przedstawienie nie schodziło z afisza przez 11 lat i zostało zagrane 4566 razy. Dostało 9 nominacji do Oliwierów, co przełożyło się na 4 statuetki, w tym dla najlepszego musicalu. Billy Elliot zaczął nowy rozdział w historii brytyjskiego musicalu. Brytyjczycy znaleźli własny muzyczno-teatralny język, własne indywidualne rozwiązanie, własne tradycje. Nie musieli ograniczać się wymaganiami Broadwayu. Mogli sobie pozwolić na odwagę, na pewien musicalowy brud, zaplanowaną niedoskonałość w pewnych scenach, by zarysować świat angielskiej prowincji i jej mieszkańców. Zaprosili na scenę takich właśnie ludzi, z ich problemami, emocjami, uprzedzeniami, zaletami i wadami. Nie musieli przejmować się konwencjami Broadwayu, musicalem dobrze skrojonym, jak nazywam to sobie czasem, nawiązując do XIX-wiecznych francuskich przepisów na teatralną, maszynowo powielaną komedię. Billy Elliot był przy tym mocniejszy, odważniejszy, bardziej polityczny i kontrowersyjny niż to, co działo się na Broadwayu. Nawet na tym Broadwayu, który w tym czasie odzyskiwał pazur, bo przecież to czasy Avenue Q czy Spring Awakening. Wkrótce na musicalowych scenach West Endu pojawiły się kolejne tytuły w nurcie robotniczej komedii muzycznej. Z mniej u nas znanych, na przykład Made in Dagenham. Ze znanych bardziej, niedawny hit Everybody's Talking About Jamie. Wszyscy mówią o Jamie. Amerykanie obawiali się trochę Billy'ego Elliota. Przy przenosinach na Broadway pojawiały się pytania, czy tamtejsza publiczność zaakceptuje na przykład sceny baletowe w szkole tańca z tańcem daleko niedoskonałym. Przecież na Broadwayu płaci się ponad $100 za bilet właśnie po to, by nawet koślawy taniec dziewczynek miał perfekcyjnie przygotowaną choreografię. Obawy okazały się na szczęście płonne. Billy był w Nowym Jorku triumfem. Dostał 13 nominacji do Tony, a wygrał w kategoriach wow, 10. Najlepszy musical, najlepszy libretto, najlepszy aktor, aktorka drugoplanowa, najlepszy reżyser, choreograf, no i jeszcze kilka. W zmaganiach o tytuł najlepszego musicalu pokonał Next to Normal. Trochę szkoda, bo przecież Next z całą pewnością również zasługuje na taki tytuł. No ale cóż, czasem tak bywa, że w sezonie zbiega się parę musicalowych arcydzieł. Billy utrzymał się na broadwayowskim afiszu nie tak długo jak w Londynie, ale całkiem długo, bo zagrano go 1312 razy. W Polsce Billy'ego Elliota pokazał w 2015 roku Teatr Rozrywki w Chorzowie w reżyserii Michała Zdanieckiego. Billym był Benjamin Bracki. Panią Wilkinson zagrały Elżbieta Okupska i Anna Ratajczyk, a tatę Billy'ego Jarosław Czarnecki i Robert Talarczyk, reżyser naszego spektaklu Na Prochach. W roli mamy wystąpiła Violetta Białk. Ja dodam, że Billy Elliot to jeden z moich najmojszych musicali. Mocny, polityczny, zabawny, ze świetną, zaskakującą muzyką Eltona Johna. O wiele lepszą niż ta z Aidy. Zresztą sam pochodzę z górniczego Śląska i nie są mi obce doświadczenia chłopca dorastającego w robotniczym środowisku, a pasjonującego się bardziej teatrem niż sportem. Obecnie Billy'ego nie można zobaczyć ani w Londynie, ani w Nowym Jorku. Spektakl jednak został zarejestrowany i wydany na DVD. Serdecznie polecam.